Fotografia została udostępniona ludzkości przez Francuską Akademię Nauk w roku 1839. Ta pierwsza fotografia to była daguerotypia. Technika bardzo droga i wymagająca dużego doświadczenia, także tych daguerotypistów było niewielu. W Polsce pojawili się już na początku lat 40., ale nie znamy żadnego daguerotypu wykonanego w Tatrach. To było chyba zbyt kosztowne i zbyt trudne dla ówczesnych fotografów. Dopiero w latach późniejszych rozpowszechniła się metoda tak zwanego mokrego kolodionu, kiedy na płycie szklaną nanoszono warstwy światłoczułe i wykonywano zdjęcie. Technika była też bardzo trudna, bo kliszę trzeba było przygotować do użycia bezpośrednio przed wykonaniem zdjęcia i zaraz po naświetleniu trzeba ją było wywołać. W związku z tym w terenie również bardzo ciężko było tą technikę stosować i niewielu fotografów wyruszało w plener, aby zdejmować widoki czy architektury, czy pejzaże. Także to się dopiero rozwija pod koniec lat 50. I w 1859 roku pod Tatrami pojawił się Walery Rzewuski. To był sympatyk fotografii, który kształcił się w Wiedniu i prawdopodobnie wracając z Wiednia do Krakowa, w którym mieszkał na stałe, wykonał chyba pierwsze zdjęcia Tatr. To jest 1859 rok, widok na Tatry od strony południowej, a także kilka widoków z Zakopanego. Te pierwsze zdjęcia były publikowane w tygodniku ilustrowanym od 1860 roku, tylko że aby zdjęcie opublikować, należało z niego wykonać drzewory. Taka była technologia ówczesna.
Z jakim aparatem podróżował ten pierwszy fotograf Zakopanego? Bo sama podróż nastręczała trudności, to nie było łatwe, a jeszcze trzeba było zabrać ze sobą aparat i wszystkie sprzęty. To wymagało na pewno dyscypliny.
To była dość mozolna, powiedzmy, wyprawa. Sprzęt był bardzo ciężki. Stosowano zwykle aparaty dużego formatu na klisze, mniej więcej 18x24 centymetry. Takie aparaty stosowali zawodowcy, więc było to kilka kilogramów aparat, kilka czy nawet kilkanaście kilogramów szkło na klisze, zestaw chemikaliów. No i jeszcze, co było bardzo potrzebne wtedy, to jest tak zwana przenośna ciemnia. To rozwiązywano różnie. Na zachodzie, w Niemczech, we Francji stosowano namiot. Nasi fotografowie stosowali też inne sposoby. Na przykład Schubert miał taką drewnianą skrzynię, którą musiało co najmniej dwóch górali w terenie nosić. Czyli do samej obsługi fotografa było potrzebne co najmniej 4-5 ludzi do transportu sprzętu, plus fotograf, plus często jego pomocnik czy uczeń. Także to była dość kosztowna i ciężka wyprawa i tych, którzy chcieli sfotografować Tatry, było naprawdę niewielu. Byli to przede wszystkim artyści, malarze, którzy odkryli w nowej technice utrwalania obrazu nowy sposób dokumentacji terenu. Jedni wykorzystywali to do wykonywania później obrazów, inni wykonywali czy reprodukowali swoje prace w formie drzeworytu, a dopiero w latach 90. w warunkach polskich rozpowszechniła się technika drukowania zdjęć w formie takiej, jaka jest na zdjęciu. Tym pionierem fotografii tatrzańskiej publikowanej był Karol Diwald z Preszowa, który jako pierwszy z tej części, powiedzmy, Europy nabył licencję Albertotypii. To była taka technika reprodukcji fotograficznych obrazów i jako pierwszy w 1877 roku wydał drukiem zdjęcie z Doliny Zimnej Wody, wodospadu w Dolinie Zimnej Wody. To jest najstarsza publikowana fotografia tatrzańska w formie oryginału.
Kto później zabrał swój aparat fotograficzny i przyjechał do Zakopanego?
Kolejnym, który fotografował Tatry, był Melecjusz Dutkiewicz to był adept fotografii z Warszawy. On również studiował i uczył się fotografii we Wiedniu. Do Zakopanego przyjeżdżał już wcześniej, także znał Tatry, ale pierwsze zdjęcia wykonał około 1860 roku. Jego zdjęcia są bardzo rzadkie. W zasadzie znamy dwie takie fotografie. Jedna to jest zakopiańskiej na wsi, czyli rejon Starego Kościółka w Zakopanem. I drugie to jest widok Kuźnic. To zdjęcie udało się odnaleźć z pieczęcią Melecjusza w Bibliotece Kórnickiej. Natomiast zdjęcie to znajduje się również w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego, które uzyskaliśmy od Witolda Henryka Paryskiego, wykonane około 1860 roku.
I co widać na tym zdjęciu Kuźnic?
To zdjęcie jest wykonane gdzieś z rejonu dzisiejszej Tamy w Dolinie Bystrej i pokazuje całą zabudowę Kuźnic Zakopiańskich. Środek zdjęcia to droga prowadząca do dworu i do głównych zakładów w hucie, natomiast po stronie lewej mamy tak zwane domki, w których mieszkali górnicy i hutnicy. Po prawej mamy młot Anny, czyli ten system kuźni, które od Wielkiego Pieca w dół doliny były rozmieszczone. Sam widok dworu i budynków administracji jest słabo widoczny, ponieważ zdjęcie uległo uszkodzeniu i wykonane z dość dużej odległości nie pozwala nam poznać wszystkich szczegółów.
Czy możemy domyślać się, jaka była pogoda wtedy, kiedy fotografował kuźnicę?
Ciężko jest rozpoznać, ponieważ ówczesne materiały światłoczułe nie były uczulone na rozmaite barwy, także nigdy prawie nie było na nich chmur. Bardzo rzadko się udawało fotografom uzyskać efekt chmur, także wygląda, że jest to pogoda słoneczna, ale z przymglonym niebem, o tak można by określić. Zmieniają się czasy. W 1870 roku właścicielem kuźnic zakopiańskich zostaje Eichborn, który widząc, że metoda przemysłowej eksploatacji ta nie przynosi zbyt dużych korzyści, chciał zastosować inny sposób ich wykorzystania w celu powiększania swojego kapitału. W związku z tym postanowił zaprosić tutaj niemieckiego fotografa Hermana Wilhelma Fogla, który miał wykonać dla niego zdjęcia propagujące walory krajobrazowe Tatr. W literaturze znalazła się informacja, że Fogel przyjechał w Tatry w 1870 roku. To jest nieprawda. W 1870 Fogel był na kongresie fotograficznym w Stanach Zjednoczonych, a później przez ponad miesiąc fotografował tamtejsze pejzaże i Indian. Zresztą znane są jego zdjęcia z tamtego rejonu. No, należy pamiętać, że ze Stanów powrót do Europy to było parę tygodni płynięcia statkiem, a chwilę później wyjechał znowu na wyprawę astronomiczną. Fotografował na Oceanie Spokojnym zaćmienie słońca. W związku z tym nie miał czasu na przyjazd w Tatry i na pewno przyjechał w Tatry w 1871 roku, co zawarte jest w jego publikacjach. Był on nie tylko znanym fotografem, ale też jednym z pierwszych wydawców prac fotograficznych, w których swoją wyprawę w Tatry szeroko opisuje z najdrobniejszymi szczegółami, opisując nawet jaki sprzęt ze sobą zabierał, jakie materiały fotograficzne. Natomiast znanych jest 16 zdjęć wykonanych przez niego w Tatrach i to są widoki no, typowe, dzisiaj można powiedzieć typowe. Dolina Kościeliska, Dolina Stawów Gąsienicowych, Wywierzysko Bystrej, no i oczywiście Morskie Oko. Bardzo ciekawie sfotografowane, a także jako pierwszy sfotografował Dolinę Pięciu Stawów. Przy czym bardzo ciekawa jest też jego obserwacja z Nadmorskiego Oka. Tam zauważył problem tak zwanej perspektywy, czyli szczyty, które są bliżej, wydają się wyższe, szczyty, które są dalej, wydają się niższe. I ten problem opisał w swoim podręczniku fotografii, który był wielokrotnie wydawany w Niemczech, a także w Stanach Zjednoczonych. I tam przykład morskiego oka i tej perspektywy został zilustrowany na rycinie. Krążą też legendy, że ukazał się drugi album ze zdjęciami tatrzańskimi wykonanymi po stronie południowej. W ogóle faktycznie w 1872 roku pojechał koleją do Smokowca i przygotował się do wyprawy w Tatry. Celem wyprawy był Sławkowski Szczyt i stamtąd chciał wykonać panoramę całych Tatr i zdjęcia. Najął kilkunastu przewodników i wyruszyli na wycieczkę w góry. Podobnie jak i wcześniejszych turystów udających się na ten szczyt, bardzo męczyło pragnienie. Także wypili po drodze wszystką wodę, którą nieśli dla fotografa w celu wykonania klisz na szczycie. Jak wyszli wszyscy na szczyt, okazało się, że nie można przygotować roztworu i fotografowanie się nie odbyło. Zeszli na dół i w czasie zejścia lunął tak ogromny deszcz, że wszystkich w zasadzie do cna przemoczyło. Niestety chyba się Fokel załamał, szerzej o tym nie pisze, ale nie wykonał chyba żadnego zdjęcia w południowej części Tatr i album ten się nie ukazał. Witold Paryski, który sugerował, że wydany w 1873 roku album Die Zentral Karpaten jest autorstwa Fogla, był w błędzie. To był pierwszy album fotografii tatrzańskich wydany przez Karola Diwalda, który również fotografował Tatry od około 1870 roku. Fotografował głównie ich południową stronę, ale był także nadmorskim okiem. Na jednym ze zdjęć Diwalda utrwalony jest także jego aparat. Widać, że jest to bardzo duża konstrukcja z długim miechem, który pozwalał różne ewolucje fotograficzne wykonywać, no ale też był to spory wysiłek, żeby z tym aparatem zdobywać nie tylko doliny, ale szczyty tatrzańskie. No, Diwald był jednym z najbardziej znanych fotografów, znany dlatego, że posiadając swoją drukarnię i zakłady wydawnicze, no, produkował ogromne ilości albumów i jego zdjęcia były w zasadzie dostępne w całej Europie. W późniejszych latach przeniósł się do Budapesztu i tam prowadził swoją działalność fotograficzną, a w Tatrach fotografowali jego synowie, pięciu, również fotografowali miejscową ludność. Wykonywali również zdjęcia na potrzeby coraz liczniejszych turystów, czyli fotografowano głównie obiekty turystyczne i hotelowe po południowej stronie Tatr. Kolejnym ważnym fotografem, który odwiedził Tatry, był Avid Schubert. Schubert zaczął fotografować około 65 roku, był u swojego przyjaciela w Szczawnicy i tam zaczął fotografować widoki Pienin. Później założył swoją pracownię w Krakowie od 1867 roku i wtedy rozpoczął również współpracę z Walerym Eliaszem. Prawdopodobnie to on namówił go do przyjazdu w Tatry i Schubert po raz pierwszy w Tatrach pojawił się prawdopodobnie w 1871 roku. Jechał tam prosto ze Szczawnicy i tam przewodnicy doprowadzili go nad morskie oko. I pierwsze zdjęcia z tej wyprawy w Tatry były publikowane w formie drzeworytów już w 1872 i 73 roku. To są zdjęcia także z Doliny Kościeliskiej, gdzie w kącie stoi taka kwadratowa konstrukcja, co jest ta przenośna ciemnia. Pod skałą jest to jeszcze mniej widoczne. Ukryci są górale, którzy ten twór musieli za fotografem nosić. Także dużo pracy mieli przy nim jego górale, przewodnicy i tragarze. I jeszcze też taka refleksja oprócz Diwalda, który zdjęć w Tatrach wykonał ogromne ilości i tych zdjęć było naprawdę dużo, natomiast pozostali fotografowie wykonywali no, tych zdjęć znacznie mniej. Schubert, który w Tatrach fotografował 30 lat, łącznie wykonał około 200 zdjęć. Także to świadczy, że to nie była taka łatwa i przyjemna działalność fotografów, którzy jeszcze musieli się liczyć z tym, czy ktoś te ich dzieła będzie kupował. Dzisiaj płacimy za nie ogromne pieniądze, natomiast wtedy no, ze zbytem było znacznie gorzej. I jeszcze do tych wczesnych fotografów tatrzańskich warto wspomnieć o Gustawie Le Bon. Gustaw Le Bon przyjechał w Tatry w 1879 roku, to był lekarz. Podczas pobytu na kongresie w Rosji dowiedział się o Tatrach i postanowił w Tatrach wykonać swoje badania i także wykonał około 100 fotografii. Niestety większość z nich nie jest znana, natomiast kilka z nich zostało opublikowanych i wydał je w swojej pracy o góralach tatrzańskich. Natomiast ciekawe jest podejście Le Bona do fotografii krajobrazowej jako ilustrację swoich doznań, powiedzmy, artystycznych czy estetycznych, zamieścił zdjęcia panoramiczne. To są pierwsze panoramy wykonane w Tatrach. Widok na Tatry z Rusinowej Polany to była pierwsza publikowana fotografia. Następnie rzecz niedostrzeżona przez zakopiańskich fotografów, widok na Zakopane z Gubałówki. Dopiero po ukazaniu się zdjęć Le Bona okazało się, że Gubałówka jest znakomitym punktem widokowym, że widać i góry, a także rozwijające się u dołu miasto. I w zasadzie wszyscy późniejsi fotografowie bardzo chętnie korzystali z Gubałówki jako miejsca, gdzie można wykonać interesujące zdjęcia Zakopanego, a także Tatr piętrzących się w oddali. Natomiast Towarzystwo Tatrzańskie potrzebowało portretów swoich przewodników w Tatrach. Trzeba było zrobić jakąś ewidencję, same spisy nie wystarczały. I do fotografowania tych ludzi ściągnął Walery Eliasz w Tatry swojego przyjaciela Stanisława Bizańskiego. To był fotograf, który rozpoczął swoją działalność w Krakowie w 1880 roku. W 1885 roku Waleremu udało go się ściągnąć do swojego nowego domu w Zakopanem na Starej Polanie i wykonał wtedy Stanisław prawdopodobnie 14, może 15 zdjęć. Kilka z nich to są widoki, między innymi widok równi Krupowej, na której tylko siedzi dwóch górali i nie ma nic. I Foluszowy Potok to taki niewielki potoczek płynący środkiem dużej łąki. Jedyne, co się nie zmieniło, to Giewont, który wisiał nad Zakopanem. I Stanisław Bizański sfotografował też kilku przewodników tatrzańskich. Przewodnicy Sieczka, Wala, Tatar zostali sfotografowani oddzielnie, natomiast przewodnicy drugiej klasy i trzeciej byli fotografowani w grupach. Natomiast w 1894 roku Walery Eliasz kupił aparat migawkowy, którym zdjęcia wykonywało się znacznie prościej. Fotografował między innymi rynek zakopiański. W ciągu kilku dni wykonał ponad 20 zdjęć na samym rynku i w literaturze jest informacja, że Walery Eliasz wykonał 1145 czy 1150 fotografii, co jest nieprawdą. On ewidencjonował tylko zdjęcia wykonywane tym dużym aparatem. Natomiast podobną ilość wykonał zdjęć również tym małym aparatem, czyli ta liczba wykonanych przez Walerego zdjęć sięga 2000. Wszyscy późniejsi badacze fotografii tatrzańskiej słusznie zauważyli, że był raczej fotografem dokumentalistą. Dokumentował wydarzenia, osoby, pejzaże, zabudowę. Później zadanie to przejął jego syn Stanisław, który systematycznie chodził po Zakopanem i fotografował poszczególne obiekty, a także ulice, z tym, że zdjęcia klisze nie zachowały się, czy nie są dotychczas znane i jest trudność w identyfikacji. Były one często publikowane w pierwszych pocztówkach zakopiańskich. Można powiedzieć, że do czasów rozpoczęcia fotografowania Tatr przez Walerego Eliasza w zasadzie w Tatrach działali tylko profesjonaliści i dorobek każdego z tych fotografów jest w sumie niewielki, bo od kilku do kilkudziesięciu zdjęć spowodowane to było techniką. Mokry kolodion był techniką trudną. Klisze suche, które się pojawiły i w szerszym użyciu były od lat 80. nie zawsze się sprawdzały. W związku z tym o prawdziwym rozwoju fotografii możemy mówić w momencie, kiedy można było już kupić gotowe, suche klisze dobrej jakości i aparat był w miarę dostępny dla wszystkich zainteresowanych. To są lata mniej więcej 90. i od tego czasu fotografia nabiera ogromnego rozpędu. Coraz więcej jest fotografujących w Tatrach. Tych osób, które fotografowały Tatry, ilość wzrasta lawinowo. W 2011 roku ukazała się praca zbiorowa pod redakcją pana Kazimierza Gajewskiego, Leksykon fotografów tatrzańskich, gdzie zgromadzono informacje o 800 fotografach. Praca nie wypełnia zupełnie tego zagadnienia, ponieważ co najmniej drugie tyle nazwisk brakuje w leksykonie. Leksykon obejmuje lata od 1859 do 1939 i widzimy, jaka jest ogromna ilość fotografów. Na przełomie XIX i XX wieku w zasadzie aparat miał prawie każdy turysta tatrzański. Sporo się pojawia wtedy w fotografii wykonywanych przez taterników, dokumentujących wyprawy letnie, zimowe, wspinaczki, wejścia w te partie bardzo niedostępne i to trwa mniej więcej do lat 20. Lata 20 to jest wynalezienie aparatu małoobrazkowego Leica. Leica zrewolucjonizowała zupełnie fotografię tatrzańską. Wtedy już naprawdę prawie każdego stać było na aparat fotograficzny i można było fotografować. Rozwija się sieć zakładów usługowych, które wykonywały fotografie, to znaczy odbitki fotograficzne zdjęć i tych zdjęć przybywa coraz więcej. Natomiast fotografia ściśle tatrzańska dzieli się na kilka takich sektorów. Pierwsze to jest dokumentacja wszystkiego, co jest w górach i to większość fotografujących szła w tym kierunku. Fotografów, artystów było jeszcze niewielu, natomiast jest rozwój technik druku wymógł na to, że fotografia stała się nośnikiem ogromnej ilości informacji i tych fotografów, którzy się zajmowali fotografią prasową czy fotografią na potrzeby pocztówek, było kilku, którzy wykonywali ogromne ilości zdjęć. I w tym nurcie zdjęć, i to często bardzo dobrej jakości, bo wielu z nich można uważać bez wątpienia za artystów, którzy widzieli Tatry takie, jakie one są i potrafili wychwycić wszelakie niuanse zmian pejzażu w zależności od warunków oświetlenia. Także tych fotografów było wielu i jednym z nich był właśnie Werner.